Witam Was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że rozpocznę od takiego oczywistego stwierdzenia, że w życiu człowieka wierzącego bywają dni radosne, wesołe, ale również też smutne i takie no troszkę, jakbyśmy sobie ich nie życzyli, prawda? Że są wydarzenia, kiedy jest wszystko fajnie, ale są też wydarzenia takie, gdzie przeżywamy pewną porażkę. I Biblia wcale nie naucza, że w życiu człowieka wierzącego, że jeśli się nawrócimy, to nigdy więcej nie przeżyjemy żadnej porażki właśnie, że wszystko będzie tylko i wyłącznie same wesołe historie w naszym życiu. Nie, wręcz przeciwnie. Nawet Pan Jezus powiedział, że każdy dzień będzie miał swoje utrapienia. Tych utrapień nie pozbywamy się w momencie, gdy się nawracamy. Dalej będziemy je przeżywać. Ale z drugiej strony Biblia, a mam tu na myśli list do Rzymian, mówi i naucza, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I wiecie, gdy zestawiłem sobie te dwa wersety, coś mi tu nie pasowało. One mi ze sobą nie pasują, nie pasowały, bo jak można się cieszyć, jak można przeżywać radość, jak można przeżywać pokój, gdy w dniu codziennym przeżywamy naprawdę czasami trudne sytuacje. Jak się cieszyć, jak się radować, gdy codzienny dzień ma swoje trudy, ma swoje utrapienia i musimy się z nim cały czas zmagać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali o tej takiej pozornej sprzeczności. O tym, jak żyć w radości, w pokoju Bożym, mimo tego, że życie codzienne nie jest łatwe. Że życie codzienne jest trudne i czasami przechodzimy właśnie przez pewne porażki, pewne niepowodzenia. Jak dalej żyć mimo właśnie tych trudnych sytuacji w życiu? I rozpocznijmy może od księgi Habakuka. Przeczytamy sobie tutaj 2,5 werseta. 3 rozdział księgi Habakuka i wersety 17-19. Przypomnę tylko, że czasy, w których żył Habakuk, to były czasy odstępstwa narodu judzkiego od Boga. Były to czasy, gdzie panował grzech, gdzie była bezbożność. Były to czasy nawet takie, że Boży prorocy żyli w niebezpieczeństwie, ponieważ chciano ich zabić za to, że napiętnowali grzech w Judzie. I w takich sytuacjach, w takich okolicznościach Habakuk pisze takie słowa. 3:17-19. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby z krów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył się Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą, On uczynił moje nogi jak ułani, sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. I w tym wersecie 17 Habakuk dotyka jednego z aspektów życia ludzkiego, który, mówiąc tak kolokwialnie, mógłby pójść nie tak, jakbyśmy sobie chcieli. Dotyka aspektu materialnego. I wiecie, dla Izraelity w tamtym czasie, gdy jego ogród nie przynosił owoców, albo gdy jego pole nie dawało plonów, gdy w jego zagrodzie nie było zwierząt, to była tragedia. Tragedia życiowa. Ponieważ Izraelici w tamtym czasie to było społeczeństwo rolnicze. Oni nie mieli żadnego innego utrzymania, jak tylko ziemia, którą posiadali, jak tylko obory, którą posiadali. Jeśli ta ziemia nie dawała plonów, jeśli w oborach nie było zwierząt, wobec tego oni nie mieli co jeść. Oni nie mieli co położyć sobie na stół, bo naprawdę nie mieli z czego, nie było innych środków do życia i w inny sposób nie mogli się utrzymać. I w takich sytuacjach, w takich okolicznościach, gdy właśnie Habakuk i jego rodzina nie mają co tak naprawdę jeść, gdy życie Habakuka jest zagrożone, tak, mówiliśmy sobie o tym wcześniej, to Habakuk wyznaje tutaj niesamowite słowa. Ja jednak będę radował się w Panu. Ja jednak będę cieszył się moim Bogiem. Wszystko wokół się wali, wszystko wokół jest inaczej, niż bym sobie życzył, ale ja jednak będę radował się w moim Bogu. I można by zadać tutaj Habakukowi pytanie, chłopie, jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Skąd bierzesz tą radość, gdy wszystko wokół jest nie tak, jak trzeba? Gdy twoje życie jest zagrożone? Jak ty to robisz? Bo łatwiej w takiej sytuacji, gdy jesteśmy właśnie, wszystko wokół jest nie tak, jak byśmy chcieli, łatwiej wtedy jest narzekać, szukać winnych, poza sobą oczywiście, bo my jesteśmy zawsze bez winy, szukać winy w Bogu, to jest łatwe. Natomiast Habakuk robi zupełnie coś innego. Nie szuka winnych, nie oskarża nikogo. On mówi, a ja będę radował się w moim Bogu. Skąd Habakuk bierze tą radość? Skąd Habakuk bierze tą radość, kiedy okoliczności wokół niego są dalekie od jakiejkolwiek radości czy jakiegokolwiek pokoju? I księga Habakuka, a właściwie cała Biblia, tak mi się wydaje, moglibyśmy to uogólnić, pokazuje, że wiara jest mocna, wiara jest głęboka, wtedy, kiedy jest oparta na relacji z Bogiem, a nie na tym, co potencjalnie Bóg może nam dać. Gdy budujemy swoje życie na Bożym błogosławieństwie, gdy budujemy swoje życie tylko i wyłącznie, koncentrujemy się na tylko, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo, wtedy wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, gdy Bóg nam błogosławi. Ale gdyby z jakiegokolwiek powodu Bóg na jakiś czas, załóżmy, wstrzymał swoje błogosławieństwo, to wtedy zamiast tej radości, tej pokoju mamy niepokój, mamy smutek, mamy gorycz, mamy żal w sobie i ta nasza relacja z Bogiem słabnie i słabnie. A gdybyśmy wzięli w drugą stronę, popatrzyli na to, tak jak Habakuk robił, gdybyśmy bardziej budowali swoje życie właśnie w oparciu na relacje z samym Bogiem, a nie na tym, co On nam może dać, wtedy nasze życie ma zdrowe podstawy, zdrowe fundamenty. I nasza relacja z Bogiem i nasza miłość do Boga jest nieuzależniona od jakichkolwiek okoliczności, od tego, czy nam coś daje, czy On nam czegoś nie daje. I gdybyśmy mieli podsumować jednym zdaniem, od czego może zależeć nasza postawa w życiu, w sytuacjach kryzysowych, czy w sytuacjach może trudnych, to moglibyśmy powiedzieć, że zależy ona od tego, co w życiu bardziej cenimy. Czy cenimy dawcę, czy cenimy dar, który On może nam dać. Co z tych dwóch rzeczy bardziej cenimy? Gdy cenię bardziej dar niż dawcę, to tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko jest dobrze, gdy ten dar jest. Wszystko jest dobrze, gdy Pan błogosławi, wtedy jest w naszym życiu wszystko fajnie i wspaniale. Ale niech na chwileczkę ten dar zostanie nam wzięty albo nieofiarowany. Co wtedy robimy? Co wtedy robimy? Wiecie, nikt nie chce być ceniony tylko wtedy, kiedy coś drugiej osobie ofiaruje. Nikt nie chce być tylko wtedy zauważany. I zobaczmy na rodzinę. Czy dzieci kochają swoich rodziców tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dostają kieszonkowe? No chyba nie, prawda? Gdyby zabrakło tego kieszonkowego, to co, rodzina by się rozpadła? No raczej nie. Raczej nie. Zdrowa relacja między dziećmi i między rodzicami nieuzależniona jest od kieszonkowego. Oni razem tworzą jeden organizm, jedną rodzinę. I na tym trzeba budować właśnie swoje relacje. I Pan Bóg również nie chce być zauważany w naszym życiu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nam coś ofiaruje, kiedy nam coś daje, kiedy nam błogosławi. On chce naszych serc, niezależnie od tego właśnie, czy nam coś daje, czy nam czegoś nie daje. I w praktyce musimy sobie na co dzień zadawać to pytanie. Co w naszym życiu bardziej cenimy? Dawcę czy dar? Bo człowiek, wiecie, jest takim stworzeniem, które łatwo przyzwyczaja się do dobrego. I łatwo się przyzwyczajamy do Bożego błogosławieństwa. Wydaje się nam ono takie oczywiste. Z czasem może nawet należy nam się. Prawda? Tak traktujemy to Boże błogosławieństwo, że ono nam się należy. Jednak nie możemy budować swojego życia tylko i wyłącznie na Bożym dobrodziejstwie. Nie możemy budować swojego życia na tym właśnie Bożej ofiarności, Bożej łasce takiej, wiecie, materialnej na przykład. Bo co zrobimy wtedy, gdy z jakiegoś powodu Pan Bóg błogosławieństwo wstrzyma? Czy, wiecie, czy znów wracając do tego przykładu rodziny, czy wtedy zachowamy się jak dziecko, które w sklepie zobaczyło zabawkę, a niestety jej nie dostało z jakiegoś powodu? Czy obrazimy się? Chyba nie. Chyba nie tak być powinno. A sprowadzając to pytanie do takiego poważniejszego troszkę poziomu, to co robimy właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś potrzebie, modlimy się o nią i ta potrzeba nie jest zaspokajana? Na przykład modlimy się o pracę, tej pracy nie ma. Modlimy się o zdrowie swoje lub kogoś i to uzdrowienie nie nadchodzi. Albo jesteśmy w jakiejkolwiek innej potrzebie. Musimy zadawać sobie to pytanie, co tak naprawdę cenimy? Czy Boga jako dawcę wszelkiego daru, czy tylko i wyłącznie to, co od Niego otrzymujemy? Bo jeśli cenimy bardziej dar niż dawcę, to w takich sytuacjach kryzysowych Boży przeciwnik może do nas przyjść i zacząć nam podsuwać takie kłamstewka. Typu, Bóg cię nie kocha? Widzisz, nie ma Bożego błogosławieństwa, to znaczy, że Bóg cię nie kocha. Bóg się odsunął i tego typu kłamstwa. Natomiast wtedy nasza relacja nasączana tymi kłamstwami niestety słabnie z Bogiem i słabnie. I zupełnie jest inaczej, gdy mamy tą drugą postawę, o której dzisiaj mówimy. Cenienia sobie bardziej Boga jako dawcy niż samego daru. Bo wtedy będziemy śmiało mogli powiedzieć, jak Habakuk, choćby nie wiem, co się działo w moim życiu, to ja będę jednak czuł radość i był w pokoju, ponieważ ten pokój i tę radość zapewnia mi sama relacja z Bogiem, a nie to, co od Niego otrzymuję. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się teraz kilku przykładom z Pisma Świętego, tym przykładom pozytywnym, ale też przykładom negatywnym. Przykładom, w którym pewne osoby bardziej cenią dawcę, a inne bardziej cenią tylko i wyłącznie jego dary. I zaczniemy od Księgi Daniela. W trzecim rozdziale Księgi Daniela mamy opisaną taką historię. Nie będziemy może jej czytać, bo to jest dosyć długi tekst. Pozwólcie, że ja to troszeczkę tak streszczę. Otóż w trzecim rozdziale Księgi Daniela mamy opisaną historię, gdy król babiloński Nabukadnezar kazał zbudować posąg. Posąg ze złota i rozkazał też, aby wszyscy mieszkańcy Babilonii i mieszkańcy podbitych narodów składali temu posągowi pokłon. I ponieważ Juda była wtedy pod panowaniem Babilonii, również ten nakaz dotyczył mieszkańców Judy i mieszkańców i wszystkich przesiedleńców, którzy zostali przesiedleni do Babilonii. I wśród tych przesiedleńców było też trzech młodych mężczyzn, Szadrak, Mesak i Abednego. I oni postanowili, że nie wykonają tego rozkazu królewskiego, że oni nie będą się kłaniać temu posągowi. I ponieważ ten Szadrak, Mesak i Abednego zajmowali pewne wysokie stanowiska na dworze króla. Król ich wezwał do siebie, kazał natychmiast im pod karą śmierci złożyć ten pokłon. Ale oni znowu odmówili. I zobaczmy, co oni powiedzieli. Co oni powiedzieli królowi? To są trzeci rozdział Księgi Daniela i wersety 17-18. Pozwólcie, że przeczytam z innego tłumaczenia, bo wydaje mi się ono czytelniejsze. Oni to odpowiedzieli królowi coś takiego. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu, czy nie wyrwie, Niech będzie ci wiadomo, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. I Szadrak, Mesak i Abednego, stojąc tam przed królem, wiedzieli, że Bóg jest w stanie ich uratować. To nie podlegało dyskusji dla nich. Bóg jest w stanie ich uratować. Ale stojąc tam przed królem, nie wiedzieli, czy Bóg to uczyni. Oni nie wiedzieli, nie mieli takiej pewności. Sami to powiedzieli, czy nas wyrwie, czy nie wyrwie, nie wiemy. Ale zobaczmy, jaki oni mieli wybór. Albo pokłonić się temu posągowi i ocalić swoje życie, albo nie pokłonić się i będąc wiernym Bogu i to życie stracić. I mieli dylemat, co tak naprawdę w swoim życiu bardziej cenią. Czy cenią Boga i wierność Jemu, czy cenią swoje życie. I tak naprawdę stanęli dokładnie przed tym wyborem, o którym dzisiaj mówimy. Co bardziej cenię? Dar, którym niewątpliwie było życie, czy dawcę tego daru? Boga. I oni postanowili, że bez względu na to, czy Bóg ich wyratuje, czy nie wyratuje, oni postanowili, że nie będą kłaniać się temu posągowi, ani żadnym innym bogom babilońskim. I woleli stracić życie. Woleli stracić życie, niż być niewiernymi Bogu. I zobaczmy, że właśnie przez to pokazali, co bardziej cenią. Że cenią bardziej dawcę, Boga, niż najwspanialszy dar, jaki każdy człowiek ma, niż życie, które Bóg im dał. Ale jakbyśmy czytali dalej tą historię, to zobaczylibyśmy, że Bóg ich uratował. Zobaczylibyśmy, że Bóg posłał anioła, który sprawił, że oni zostali uratowani, bo Bóg widział ich serca. Bóg widział ich serca, Bóg widział ich motywację, że cenią Jego bardziej niż najwspanialszy dar, jaki od Niego otrzymali. I dlatego to życie im zwrócił. Ten dar im zwrócił z powrotem. I to był pierwszy przykład, o którym chciałem powiedzieć. Przykład, w którym ktoś właśnie ceni bardziej Boga jako dawcę niż samo Jego błogosławieństwo, niż same dary, które możemy od Boga otrzymać. Przejdźmy do drugiego przykładu, z Nowego Testamentu tym razem, z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. I wersety od 11 do 19. Mamy tutaj też opisaną historię, gdy Pan Jezus wracał do Jerozolimy. Może ze względu na czas też szybciutko to opowiem, o co tam chodzi. Myślę, że w domu możemy sobie to dokładnie przeczytać. Jeszcze raz, to jest 17 rozdział Ewangelii Łukasza i wersety od 11 do 19. Otóż opisane jest tutaj takie wydarzenie. Pan Jezus idzie do Jerozolimy, i gdzieś na pograniczu Galilei, Samarii, w jakiejś wiosce, której nawet nazwy nie mamy tutaj podanej, staje przed nim 10 trędowatych. Z pewnej odległości stoją przed nim i wołają: Jezu, Mistrzu, zlituj się nad nami. Oczywiście to ich wołanie, to ich modlitwa dotyczyło ich choroby, którą mieli. Oni byli trędowaci, musieli żyć tak jakby poza społeczeństwem, ponieważ prawo mojżeszowe bardzo restrykcyjnie regulowało tą chorobę. Oni musieli żyć poza społeczeństwem po to, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, więc żyli w takiej enklawie. Żyli właśnie gdzieś na uboczu. Tych 10 mężczyzn tworzyło jakąś taką grupę. I oni chcieli wrócić do normalnego życia. Tak jak każdy z nas by chciał wrócić w takiej sytuacji do normalnego życia. I dlatego wołają do Pana Jezusa o pomoc. Proszą Go o pomoc. I zobaczmy, że ciekawe jest to, że oni zwracają się do Pana Jezusa po imieniu. Jest chyba tylko kilka przykładów w Ewangeliach, kiedy ktoś zwraca się do Pana Jezusa po imieniu. To jest jeden z tych przykładów. I to nam mówi o zaufaniu, jakie oni mieli do Pana Jezusa. Bo imię Jezus oznacza Bóg zbawia. I dlatego oni w tym imieniu szukali swojego ratunku. I dlatego z taką odwagą, z takim zaufaniem wołali do Niego o pomoc. I Pan Jezus polecił im bardzo prostą rzecz. Idźcie, pokłońcie się kapłanom. Idźcie, niech kapłani was obejrzą i zobaczą. I nic wielkiego, nic szczególnego, prawda? Nie było tutaj żadnego jakiegoś natychmiastowego, nie wiem, gromu z nieba albo czegoś takiego, żadnych innych duchowych fajerwerków. Idźcie do kapłanów. I oni to w pokorze zrobili. Poszli i gdy szli, nastąpił cud. Gdy szli, czytamy, że nastąpił cud, oni wszyscy zostali uzdrowieni. Ale widząc to uzdrowienie, widząc to oczyszczenie z trądu, jeden z nich wraca do Pana Jezusa, pada, nad nim, pada przed Nim na kolana, dziękuję Mu i oddaję Mu pokłon. I w tym momencie Pan Jezus zadaje retoryczne pytanie. 10 było uzdrowionych, jeden wrócił. Gdzie jest pozostałych 9? Gdzie jest pozostałych 9? I otóż tych pozostałych 9 dalej poszło swoją drogą. Tych pozostałych 9 przyjęło zupełnie inną postawę. Oni otrzymali dar, jakim bez wątpienia było to uzdrowienie, ale w tym, nie wiem, w tej radości, w tym szczęściu zapomnieli o dawcy. Oni zapomnieli o tym, albo w ogóle nawet na to nie zwrócili uwagę, że dawca tego daru na nich czeka. Że chce razem z nimi cieszyć się ich szczęściem, cieszyć się tym, co ich spotkało. I zauważmy, że tylko ten jeden, który wrócił, otrzymał coś więcej. Bo ten, który wrócił, usłyszał, twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara cię uzdrowiła. I oprócz uzdrowienia fizycznego, on również doświadczył uzdrowienia duchowego. Bo wrócił do dawcy. Przyszedł, żeby podziękować. Prawda? Widzimy tą różnicę. Natomiast tych 9, okej, otrzymali dar. Ale dalej poszło gdzieś swoją drogą. Dawca tego daru ich już więcej nie interesował, więcej nie obchodził. I ta historia mówi nam jeszcze o dwóch innych rzeczach. Po pierwsze to, że Pan Bóg jest hojny w dawaniu. Myślę, że On tutaj nie było żadnego problemu, żeby uzdrowić tych 10. On jest po prostu w tym hojny. I druga rzecz to jest to, że Panu Bogu tak naprawdę zależy na więzi z człowiekiem. Z każdym człowiekiem. To jest właśnie to pytanie. Gdzie tych pozostałych 9? Tak bardzo na nich czekam. Tak bardzo chciałbym się z nimi dalej spotkać. To jest właśnie ta tęsknota w sercu Pana Jezusa. Do tego, żeby spotkać się z ludźmi, z człowiekiem, z każdym. Tych 9 wybrało inaczej. Tych 9 niestety wybrało inaczej. I to jest jeden z tych negatywnych przykładów, który możemy zobaczyć w Biblii, gdzie ludzie wybierają dary. Obdarowanie czy to, co od Boga otrzymali. I dopiero na drugim miejscu albo na jeszcze dalszym miejscu widzą dawcę tego daru. I na przykładzie Habakuka, to co na samym początku mówiliśmy o postawie człowieka, jeśli chodzi o jakiś aspekt materialny w życiu. Później powiedzieliśmy o tym, że Szadrak, Mesach i Abednego bardziej cenili Boga niż kolejny dar, jakim było życie, ludzkie życie. Teraz mówiliśmy o uzdrowieniu i zdrowiu. I czwarty przykład, o którym chciałem powiedzieć króciutko jeszcze na koniec, będzie dotyczył obdarowania duchowego. I tutaj w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, w 22 i 23 wersecie, mamy takie słowa Pana Jezusa. W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę: nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Jest to fragment kazania na górze. I wiecie, no, jak dla mnie jest to dosyć trudny fragment. I sprawia pewną trudność przeczytanie tego fragmentu i zrozumienie go, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego właśnie w takim kontekście cenienia sobie bardziej darów niż dawcy. Bez wątpienia te osoby, o których tutaj czytamy, były obdarowane, patrząc z dzisiejszej naszej perspektywy, nowotestamentowej perspektywy, były obdarowane duchowo. Mówimy tu, mamy tutaj mowę o prorokowaniu, o czynieniu cudów, o wypędzaniu demonów, czyli z naszej perspektywy to były osoby, które były obdarowane duchowo. I czytając te słowa, tak jakoś samoistnie narzuca się pytanie, jak to? Jak to? Osoby tak obdarowane duchowo miałyby nie wejść do Królestwa Niebieskiego? Pan Jezus tutaj wcześniej, nie czytałem tego, mówił, że nie wszyscy, którzy do mnie mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. I właśnie to są takie osoby. Oni nie wejdą. Jak to? Dlaczego? Jak to w ogóle jest możliwe? Jeśli nie oni, to kto? Prawda? Takie pytania się narzucają. I myślę, że powód ich odrzucenia tkwi właśnie w tym, że oni bardziej byli zafascynowani darami, które otrzymali, niż samym dawcą. Oni cenili bardziej dary duchowe niż dawcę tych darów. I mówi nam o tym, mówią nam o tym te słowa, nigdy was nie znałem. Zobaczmy, gdy idziemy ulicą, mijamy wielu ludzi i są oni dla nas w większości obcy. Nie znamy ich, kompletnie ich nie znamy. I to oznacza też, że nie mamy z nimi jakiejkolwiek więzi, jakiejkolwiek relacji. Z drugiej strony, gdy kogoś znamy, chociaż pobieżnie, to jakaś relacja między nami jest. Może nie za bardzo głęboka, ale jest. Czyli jest związek między tym, czy kogoś się zna i ma się z nim relację, a przeciwna sytuacja, gdy nie znamy kogoś, wobec tego z nim nie mamy żadnej relacji. I tutaj te słowa, nigdy was nie znałem, mówią nam o tym, że tutaj nie było żadnej relacji między tymi osobami obdarowanymi a Bogiem, a Panem Jezusem. I zwróćmy jeszcze uwagę na jeden fragment, który nam to troszeczkę też wyjaśni z pierwszego listu do Koryntian. 8:3. Kto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego on rozpoznaje. Jeszcze raz może przeczytam. Kto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego on rozpoznaje. I w tych dwóch wersetach, w tym Koryntian i tutaj w księdze, w Ewangelii Mateusza, jest użyte dokładnie to samo słowo. Znać, poznawać, rozpoznawać. I wobec tego, gdybyśmy na ten fragment z Kazania na Górze spojrzeli przez pryzmat tego, co mówi list do Koryntian, to byśmy zobaczyli, że oni Pana Jezusa nie kochali. Bo gdyby kochali, nie usłyszeliby słów, nie znam was. Ja znam tych, którzy mnie kochają. Ja ich poznałem, bo jest między nami więź, jest między nami relacja. Was niestety nie znam. Nie ma między nami żadnej więzi. I to określenie nigdy was nie znałem, to słowo nigdy, wskazuje również nam na to, że oni im od samego początku zależało tylko i wyłącznie na obdarowaniu. Że oni szukali tylko i wyłącznie obdarowania, a nie relacji z dawcą, z Bogiem. I w końcu, gdy otrzymali to, co pragnęło ich serce, to dalej to nic nie zmieniło w ich życiu. Dalej nie przybliżyli się do dawcy. Oni raczej byli zapatrzeni w swoje obdarowanie. Oni na tym obdarowaniu tylko budowali swoje całe życie i swoją tożsamość. Bo zwróćmy uwagę na to, jaki jedyny argument oni tutaj mieli, jaki jedyny argument wypowiedzieli. Czy nie działaliśmy w tych darach w Twoim imieniu? Czy nie działaliśmy w tych darach w Twoim imieniu? To jest jedyne, co mogli powiedzieć. Bo oni tylko i wyłącznie koncentrowali się na działaniu w darach, które otrzymali, a nie było między nimi i Bogiem relacji. Oni go po prostu nie kochali. I te osoby, o których tutaj mówi Pan Jezus, daje ich przykład, oni budowali swoje rzeczy w oparciu o niewłaściwe rzeczy. Swoje życie, przepraszam, w oparciu o niewłaściwe rzeczy. Zamiast budować swoje życie na relacji z dawcą, oparli je tylko i wyłącznie na obdarowaniu. To jest kolejny przykład, negatywny przykład, który widzimy w Bożym Słowie, że można bardziej cenić obdarowanie, dary, błogosławieństwo Boże, a samego Boga, samego Dawcę odsunąć gdzieś na dalszy plan. I nie o to chodzi przecież, prawda? Nie o to chodzi. Najważniejsza w naszym życiu jest miłość, relacja z naszym Panem, z naszym Stwórcą, a wszystkie inne rzeczy wtedy będą nam dopiero przydane. I bracia i siostry, te cztery przykłady, o których dzisiaj mówiliśmy, przykład samego Habakuka, potem mówiliśmy o tym przykładzie Szadraka, Mesaka, Abednego i tych 10 trędowatych, a na koniec o tych osobach obdarowanych duchowo. Te wszystkie cztery przykłady, czy z tych wszystkich czterech przykładów możemy wyciągnąć wspólne wnioski. Po pierwsze, pierwszy wniosek jest taki, że Panu Bogu zależy na relacji z człowiekiem, na więzi z człowiekiem, na głębokiej więzi z człowiekiem. Jemu nie jest obojętne ku czemu albo ku komu skłania się nasze serce. On chce tych serc dla siebie. Jemu zależy na tym, żebyśmy byli blisko Niego. Drugi wniosek. Pan Bóg jest mądrym i hojnym dawcą. Z Jego ręki mamy wszystko. Z Jego ręki mamy życie, z Jego ręki mamy zdrowie, z Jego ręki mamy jakiekolwiek inne obdarowania, z Jego ręki mamy zaopatrzenie. O tych wszystkich czterech rzeczach mówiliśmy dzisiaj. Ale On też jest mądrym dawcą i On wie, kiedy należy nam ten dar ofiarować. Prawda? I trzeci wniosek. Naszą odpowiedzialnością jest to, aby bardziej cenić i wyżej cenić dawcę niż Jego błogosławieństwo. To naszą odpowiedzialnością jest, żeby pilnować i każdego dnia tak jakby zwracać na to uwagę. Co tak naprawdę w swoim życiu bardziej cenię? Kogo bardziej kocham? Czy mojego Boga? Czy tylko i wyłącznie to, co mogę od Niego otrzymać? Bo ta radość i ten pokój, o których mówiliśmy na samym początku, wypływają tylko i wyłącznie z relacji z dawcą. Że tej radości i tego pokoju nie zapewnią nam jakiekolwiek dary. Prawdziwa radość, prawdziwy pokój pochodzą z relacji z dawcą. I gdyby właśnie taką będziemy mieli postawę, cały czas patrzenia na dawcę, cały czas patrzenia i szukania Jego, a nie Jego darów, wtedy będziemy mogli, tak jak Habakuk powiedzieć, gdy będziemy przechodzili właśnie jakieś trudne sytuacje w swoim życiu, a ja będę radował się z Panem, a ja będę radował się w moim Bogu, choćby nie wiadomo przez jak ciemną dolinę będę przechodził, ja dzięki relacji z moim Panem będę kroczył po duchowych wyżynach. Jak ułani, prawda? To jest to, co Habakuk pisał. Pan Bóg w takich sytuacjach, w takich momentach, gdy będziemy zapatrzeni tylko i wyłącznie w Niego, a nie w to, co od Niego możemy otrzymać, da nam o wiele więcej niż tylko to, co mamy tutaj na ziemi. On da nam to, że będziemy mogli chodzić, kroczyć duchowymi wyżynami. I tylko tak naprawdę chyba to jest najważniejsze w naszym życiu. I tego chciałbym nam, bracia i siostry, życzyć. Że gdy przyjdzie trudny moment w naszym życiu, żebyśmy patrzyli na Chrystusa, żebyśmy patrzyli na Jezusa, żebyśmy tam u Niego szukali, z Nim szukali rozwiązań, ale też byli wpatrzeni tylko i wyłącznie w Niego, a nie w to, co możemy od Niego otrzymać. Amen.